Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Albert Rokicki, portal longterm.pl.
Witam, Albert. Chciałem się z Tobą porozmawiać, jesteś już bardzo znany z tego, że masz takie zacięcie inwestowania do inwestowania dywidendowego. I powiem Ci tak, to się znakomicie składa, bo ja też mam takie zacięcie. Tak, ja już jestem tyle lat na tym rynku, już tak dawno zaczynałem, że ja już się nauczyłem tak, że kontrakty terminowe to są nie dla mnie, bo ja się od razu zdenerwowany jestem, jak inwestuję w kontrakty. Jakiś swing trading, taki day trading, to wszystko jest nie dla mnie. Ja lubię kupić na długi termin, nie chciałbym użyć słowa zapomnieć i liczyć na wysoką dywidendę w przyszłości. Wiem, że Ty masz tak samo. Skąd u Ciebie się wzięło inwestowanie dywidendowe?
Ja mam dokładnie tak samo. Ja oczywiście nie chcę niczego ujmować tym osobom, które się zajmują nawet profesjonalnie tym tradingiem, czy day tradingiem nawet. Przecież są osoby, które z wielkim sukcesem handlują również na Forexie. Ale podobnie jak Michał, to nie jest dla mnie. Ja jestem z innej bajki, nie jestem w stanie przeznaczać połowy dnia lub też całego dnia na ślęczenie przed monitorem. Jest to bardzo stresujące, o tym się też zapomina.
Dla mnie
się nie mówi.
Powiem, że to jest dla mnie główny czynnik. Tak. Stres.
Obciążenie psychiczne jest gigantyczne.
Jak ja pierwszy raz kiedyś tam sobie pogrywałem, mówiąc tak, inwestowałem sobie na kontrakty terminowe, sobie tam eksperymentowałem, jak ja byłem na dowolnej pozycji, nawet bardzo malutkiej, to już był dla mnie taki stres, że nie byłem w stanie nic innego robić. Zająć się jakimiś sprawami zawodowymi, czy ja coś robię, że nie ma szans. To już wiedziałem, że muszę o tym zapomnieć. To zupełnie co innego jest, jak sobie kupię akcje na tak zwany średni, ale nie długi termin, nazwijmy to wprost, długi termin.
No ja nawet spotkałem się z taką opinią jednego tradera, który zajmuje się tym profesjonalnie, znaczy grą na kontraktach, że były takie okresy, kiedy on nie był w stanie nawet powiedzieć normalnie dzień dobry sąsiadowi, tak? Czyli no był w takiej zaawansowanej depresji niemalże, dzień w dzień, prawda? Kiedy miał tą czarną serię, no po co? Po co to nam do szczęścia, tak?
Widziałem taki o inwestowaniu dywidendowym rozmawiać, ale widziałem taką sytuację, kiedy
zeszli na takie
osoby, która inwestuje dywidendowo, że chłopak siedział przy biurku, miał pozycję, widziałem, że gigantyczny stres, oblał się wodą, tak w ten sposób. My pytamy, ej, kolego, co ty zrobiłeś? To w ogóle nie kojarzy, że my do niego mówimy, prawda? Że on coś wykonał, jakiś gest, że on się, wiesz, wziął, oblał wodą i tak dalej. Więc to jest, jak ja patrzyłem na to i też patrzyłem po swoich reakcjach, bo jak nauczyłem się, będąc trochę na rynku, to wiedziałem, dobra, to jest nie dla mnie. Więc jakby ja też duży szacun dla osób, które to robią. Jeżeli porobią, robią to fachowo, zarabiają te pieniądze, good luck. Ja wiem, że to jest nie dla mnie i druga ważna rzecz jest taka, ja wiem, że gdybyśmy mieli próbować zainteresować inwestowaniem na giełdzie rzesze Polaków, to namawianie ich na inwestowanie w szybką grę, wiesz, kontrakty terminowe, day trading, to nie jest najlepsza droga, że trzeba ich namawiać na to, zainwestuj sobie, nie wiem, raz na kwartał, raz na jakiś czas, kilkaset złotych, 1000 złotych, w coś dywidendowego, tylko umiej to znaleźć.
Przecież wiadomo, statystyki też nie kłamią, że na Forexie zarabia tam bodajże tylko 5%, na kontraktach góra też,
no
myślę, że 10% to jest, ale to też jest nie tak, że w długim terminie ktoś zarabia regularnie, tylko jeden rok taki się trafił, kiedy on zarobił.
Ale być może zarabia. Zarabia w długim terminie, tylko ale, że to, ale do tego jest potrzebna naprawdę fachowa wiedza.
I takie osoby są, tak samo jak nie każdy może być, dajmy na to, skoczkiem spadochronowym, tak, profesjonalnym, czy kierowcą Formuły 1. No niestety, tak? No, takie predyspozycje psychiczne i też manualne mamy. Tak samo nie każdy może być spekulantem. I tutaj jeszcze raz podkreślam, nie ujmując, ja tego nie neguję wcale, ani Forexu, ani kontraktów. Natomiast tak jak Michał powiedział, żeby dotrzeć do szerszej publiczności, do społeczeństwa, szczególnie do kobiet, które są bardziej konserwatywne, prawda, pod tym względem, to myślę, że tylko inwestowanie dywidendowe może przemówić. No, tym bardziej, tak jak zauważył też Maciek Samcik ostatnio w takiej rozmowie podczas webinaru, że tak naprawdę nie możemy pokazać też wyników naszej giełdy za ostatnie lata jakoś zbytnio imponujących, tak, pod względem wyników samych kursów. Kursy akcji nie rosły, natomiast spółki dzieliły się całkiem fajnymi dywidendami, prawda, w ostatnich latach. Także inwestor dywidendowy nie mógł narzekać na rynek polski, tak? On nie zarabiał może na wzroście kursów tych spółek,
tak,
ale regularnie...
Jak wyświetlimy główne indeksy, to wiemy, że nie mógł zarabiać.
No właśnie,
prawda?
Ale dywidendy całkiem ładne dostawał i nasza stopa dywidendy, czyli ile spółki płacą średnio do kursów, jest jedna z najwyższych na świecie.
Tak, Polska?
3,5% WIG20.
To faktycznie, to jest bardzo wysoko.
To jest więcej niż najlepsza lokata, no to już wiadomo, tak? Te lokaty nasze są tak dziadowskie, 2,5% to jest najwięcej, 2,8%, tak? Jakieś może bonusy, to do 3% dochodzi, ale obwarowane jakimiś tam warunkami. Natomiast co istotne, nigdy tak nie było praktycznie w historii tej naszej najnowszej, żeby stopa dywidendy, żeby przewyższała rentowność obligacji 10-letnich, tak? Czyli no ten konkurent, czyli obligacje.
Mówisz o średniej.
Tak.
O średniej, no bo oczywiście, bo ja zaraz jak myślę o dywidendach, to powiem tak, ja już No nie chciał powiedzieć, że jestem rozbestwiony, prawda? Ale nie akceptuję, nie szukam spółek, nie kupuję spółek, które oferują jedną, dwuprocentową stopę dywidendy. Aha. Nie ma żadnego problemu teraz na polskim rynku, żeby nabyć spółkę, która spłaci przewidywalnie rok do roku 4, 5, 8% dywidendy. Są takie spółki.
Nawet powyżej 10?
Tak, tak, tak. Ale już nie mówię o jakichś jednorazowych wyskokach, tylko mówię o w miarę regularnym
płaceniu. Dekora na przykład 20%, tak? To jest rekordzista tegoroczne Dekora. Natomiast to jest jednorazowy taki one-off, bo oni w zeszłym roku nie wypłacili. Ale zdarza się, tak?
ABC Data regularnie pod 10%, prawda? Także to naprawdę to są fajne cyfry. Powiedz mi tak, jak poszukujesz spółek dywidendowych? Bo to też to musimy rozwiać coś takiego dla osób, które się troszkę giełdą nie interesują. Troszkę tak szukają tych spółek dywidendowych, chcieliby zrobić metodą to kupić i zapomnieć. A wiemy, że nie można kupić i zapomnieć, bo to zawsze nie ma takiej możliwości, żeby coś kupić 50 lat temu i to do dzisiaj wypłaca regularną dywidendę. Jak poszukujesz tych spółek dywidendowych, żeby te inwestycje były maksymalnie bezpieczne i przewidywalne?
Oczywiście dywidenda jest tym priorytetem, tak?
Ale czy to płaci, nie płaci,
nie może być jedynym wyznacznikiem, tak? Bo nie można już tak cynicznie podchodzić, że spółka produkuje dywidendę. To jest już ekstremalne podejście i myślę, że nie możemy w ten sposób postrzegać. Ja mam takie kilka kryteriów moich, które używam do selekcji spółek. Pomimo wszystko staram się znajdywać spółki z dużą kapitalizacją. Znaczy znajdywać, wybieram jednak do tego bezpiecznego emerytalnego portfela spółki o dużej kapitalizacji i o płynności dosyć dużej. Bo wychodzę z założenia, że jak coś zacznie się dziać z taką spółką, to ja nie doznam szoku, że nagle taka spółka traci 20 parę procent, tak? Chociaż takie się też zdarzały sytuacje z Orange'em na przykład, tak? Czy z KGHM-em po wprowadzaniu podatku. Natomiast te małe spółki, pomimo wszystko, że one wypłacają duże dywidendy, to taki inwestor może być zaskoczony z dnia na dzień, tak? Spółka zmienia tą politykę dywidendową. Tak, ostatnio były przykłady, tak? Centos, Netia, można wymieniać.
To tak? Orange wtedy co zmienił, to chodzi dowcip po rynku, że to był tak zmienił rapid ze 1,5 złotego na złotówkę, a później ze złotówki na 50 groszy. Chodzi dowcip po rynku, że to był jedyny przypadek niewypłynięcia informacji poufnej w historii polskiego rynku kapitałowego, bo tam faktycznie kurs stał jak na stole i nagle było cyk jednego dnia i bardzo podobnie przy następnym załamaniu.
Analiza techniczna nie ostrzegła.
Że nie schodziło to. Tak. Tak, ale to było ewidentnie, widać jeden taki przykład, że rynek wycenił spółkę dywidendową. To jest klasyczne, klasyczny dywidendowo. Dobra, dokończ jeszcze jak te spółki, jak
bardzo proste kryteria, na zasadzie też zasad Warrena Buffetta, czyli spółka, która teoretycznie mogłaby trwać wiecznie, tak? No to ten oklepany przykład Coca-Coli, czy na naszym rynku to może być ubezpieczyciel PZU, tak? Zawsze wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy...
Jakby się świat nie zmienił, to zawsze będziemy musieli się ubezpieczać, bo Coca-Colę niekoniecznie zawsze będziemy musieli pić. Ale to jest umiarkowanie pewne, tak?
Wiadomo.
W średniowieczu wydawało się, że produkcja zbroi jest biznesem do nieskończoności. Okazuje się, że to jednak kilkaset lat upłynęło i jednak już zbroi się nie produkuje, prawda?
Okej. Na przykład też ketchup Heinz, który Warren Buffett przejął kilka lat temu, czy guma do rzucia Wrigley's Spearmint. Proste biznesy, takie, które można było nawet wytłumaczyć dziecko z podstawówki, tak? Ja tak wychodzę z takiego założenia. Buffett jeszcze twierdzi, że takie przedsiębiorstwo musi przypominać właśnie nawiązanie do średniowiecza, taką fortecę z bardzo szeroką fosą. I ta fosa to jest przewaga konkurencyjna, czyli na przykład bardzo rozpoznawalna marka. W Polsce już obserwujemy rozwój tych marek. Coraz lepsze są działy marketingu. Wiele jest spółek na GPW, które rozwijają ten segment, budują rozpoznawalność tej marki również na zachodzie. Kolejne według mnie kryterium, które trzeba w tych czasach bardzo mocno brać pod uwagę, to niskie zadłużenie. Bo to, co jak mantrę powtarzam, nawet z Michałem przed nagraniem mówiliśmy, że teraz są najniższe stopy procentowe w historii, ale ta inflacja prędzej czy później wraca jak hydra, pomimo odcięcia jednej głowy, to kolejna wyrasta za kilka. Oby odpłukać niemalowane drewno, żeby to było jak najdłużej, żebyśmy się cieszyli niską inflacją, ale ona kiedyś wróci, stopy procentowe będą podwyższone i spółki wysoko zadłużone będą miały problem, tak? No i podobnie też Kowalskie, które się zadłużą.
No dobrze, to zadam takie pytanie może z rynków jakichś światowych, bo mówiliśmy o tych spółkach, które już tak jak na zachodzie spółki budują swoje marki, to jest ich jakąś przewagą. Kupiłbyś akcję Apple'a do portfela dywidendowego?
Jak najbardziej. Znaczy Apple się dopiero dzieli od 2 lat, tak?
Zyskami? Tam od kilku generalnie.
Od kilku. Ja popełniłem analizę Apple'a kiedyś na blogu Bo ja robię tą analizę, wiesz, moimi kryteriami i oceniam tak jak w szkole, od 1 do 6. To
taką, a, że odhaczankę tak. Masz.
Każde co kryterium robi, tak? Jest tak od 1 do 6. I słuchaj, wyszło mi, że Apple był zdecydowaną najlepszą spółką by była na GPW, tak? Pomimo tego, że jest tak wysoko, jeżeli chodzi o kurs. To parę lat temu robiłem i jedyną wadą wtedy był brak dywidendy.
Ale oni wówczas.
Tak, to było kilka lat temu jeszcze. I teraz wprowadzili, więc spółka marzenia mi wyszła, tak? Czyli tak Apple jest teoretycznie spółką marzeniem.
Mimo gorszych wyników, oni też jest...
Morze
też,
gotówki, to jest też, oni mają gigantyczny stos gotówki.
Tylko, że za granicą. Wiedzą... Tak, a to jest bardzo ciekawy przykład, bo to żeśmy rozmawiali też przed nagraniem, że Apple jest taką spółką, chyba niespotykany ewenement na skalę światową, która jednocześnie prowadzi buyback i jednocześnie płaci dywidendę.
To jest ciekawe.
I podwyższyli i dywidendę, i podwyższyli buyback, mimo tego, że mają teraz troszeczkę gorsze wyniki.
Czyli to jest forma dzielenia się zyskiem z akcjonariuszem, bo wiedzą, że już więcej być może nie zdobędą rynku, są firmą dojrzałą i następuje ten naturalny etap, kiedy dzielą się z akcjonariuszami. Tak?
No dobrze, zadam inny przykład. A Microsoft byś kupił do portfela dywidendowego?
Microsoft chyba mniej, wiesz, ponieważ to jest spółka,
ona osiągnęła nieprawdopodobny brand, też nieprawdopodobnie znany brand.
Ale jednak konkurencja duża, prawda? Apple jest właśnie ten wspomniany, jest bardzo sporą konkurencją. Tutaj bym się nie odważył chyba. Jest za bardzo...
A Google, mimo tego, że chyba nie płaci dywidendy, ale tak gdyby płacił.
Generalnie właśnie Apple, jeżeli chodzi o te technologiczne, to Apple jest wyjątkiem, ponieważ ma bardzo silny brand. Ludzie kupują również dla jakości, tak? Ale porównywalną jakość mają pewnie konkurenci, natomiast kupują dla tego znaczka jabłka, tak? Umówmy się. I to jest to, na co Buffett stawia. Na silną markę. To jest ta fosa. Ten znaczek jabłka uchroni Apple przed kryzysem na pewno
kolejnym.
Gdyby
im się zdarzył na przykład gorszy iPhone czy coś takiego.
Na przykład, tak. To oni się wybronią i nawet podczas recesji to będą te ich produkty postrzegane jako
Dobra, zadam pytanie.
Pożądane.
Dobrze, tak. A sięgnę po spółkę zupełnie z innej bajki. A jakąś spółkę paliwową byś kupił? Nie mówię o Orlenie. Orlen albo, nie wiem, BP albo ExxonMobil albo coś takiego.
Jak najbardziej, tak. Ja kupuję do swojego portfela, kupowałem do niedawno PKN Orlen. Nie powiem, że też się kierowałem, trochę naśladowałem ruch Warrena Buffetta, którego ostatnią inwestycją to była rafineria. Właśnie,
bardzo dobry sobie znalazłem wzorzec, prawda,
mówię rafineryjna. No, on bardzo prosty plan ma, tak? Ceny ropy są nisko i spadają, więc rafinerie mają większe marże, tak? I generalnie detaliści, jeżeli jest segment detaliczny, również, no to on zarabia więcej, proste, prawda? Bo jednak ten PKN Orlen niestety z niechęcią nam obniża ceny za paliwo na stacjach, a od Rosjan, od Rosneftu wynegocjowali super warunki w styczniu tego roku, tak? Jest długoterminowa umowa na nowych warunkach.
A bierzesz pod uwagę, jak wybierasz spółki, akcjonariat i w szczególności akurat to chciałbym wrócić na polski rynek już bardziej, no czynniki polityczne. No dobrze wiemy teraz, jak czynnik Skarbu Państwa, jakim był... No nie chcę to dużo mówić, no negatywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o wycenę naszych dojnych krów dywidendowych jeszcze niedawno, spółek energetycznych, KGHM-u.
Ja powiem tak, jeżeli jestem inwestorem długoterminowym, to czy prywatna spółka, czy państwowa, to ona będzie miała swoje przejściowe problemy. Najrozmaitsze. Zauważ, no nie chcę tutaj wymieniać może konkretnych spółek, ale ostatnio mieliśmy również przykłady prywatnych spółek, które obcięły dywidendę. I to tak nieelegancko bardzo, bo z dnia na dzień, tak? Prezes w żywe oczy twierdził, że polityka dywidendowa będzie kontynuowana. Nagle informacja, że jest obcięta w tym roku. Tak? Żeby nie wymieniać spółki. Tak?
Nie, to zawsze tak to może być. To jest jedno z tych ryzyk, o których rozmawiamy przy kupowaniu spółek na zawsze.
Nie chcę być adwokatem Skarbu Państwa.
Wiesz, że kupujemy spółkę na zawsze, wydaje nam się, nagle patrzymy, to bym przestało płacić dywidendę, prawda? To różne.
Ale nie uważasz też z drugiej strony, ja nie chcę być adwokatem, że to są przejściowe problemy typu 1 rok, 2, góra, na przykład dla Pekao. To nie jest wina zarządu, widzimisię, jakieś zmiany polityki.
Błędnego modelu dywidendowego, czy biznesowego.
KNF narzuca, czy też na przykład ta pomoc dla kopalń energetyki, no to może to jest przejściowe, tak? Spotkałem się z taką opinią eksperta z branży górniczej, że już w przyszłym roku polskie kopalnie będą miały break-even, tak?
I
że
a jak to chcą zrobić?
Podobno oni chcą uniknąć tego kazusu, wiesz, z siarką. Kiedy zlikwidowaliśmy w Polsce wszystkie kopalnie siarki, a potem ceny, wiesz, eksplodowały o 6 razy.
No dlatego, podaż była mniejsza, bo Polacy zlikwidowali kopalnie siarki.
I teraz podobno, wedle tego eksperta, bo ja się nie znam na górnictwie zupełnie, ale wedle tego eksperta, teraz chcą być liderem światowym na odbiciu.
Tak? Przypominam, że kupiliśmy, mamy w portfelu JTSW, na którym jesteśmy coś mniej więcej w okolicach 50% na plusie.
Ja się nie odważę. Widzisz, ja mogę sobie mówić, ale ja się nie odważyłem.
A wiesz, jaka gigantyczna była sensacja, jak ogłosiliśmy, że kupiliśmy JTSW do portfela C, tam bodajże po 12 zł, no to był niezły hit. Ale powiem tak, no JTSW, patrząc się twoimi kryteriami Warrena Buffetta, to ja bym też do portfela dywidendowego nie kupił, tak? Mimo tego, że wydaje się, tak jak kiedyś ładnie powiedziałeś, że KGHM jest spółką cykliczną, tak? Że mieć raz gorzej, raz lepiej i KGHM w rytm tej miedzi się jakoś tam porusza, to tego samego z węglem bym nie zaryzykował.
No wiesz, też kiedyś może być zamiennik miedzi, teoretycznie, tak grafen, na którym też de facto KGHM też pracuje, nad grafenem. Też nie wiem, na ile zaawansowane są prace.
Dobrze, jeszcze chciałbym o tych dywidendach, o tym doborze spółek i jakby tej kulturze inwestowania chciałbym jeszcze Cię podpytać. Czy orientujesz się, jak ta kultura inwestowania wygląda w Stanach Zjednoczonych? Jak Polacy do tego podchodzą, a jak podchodzą do tego Amerykanie? Bo to jest bardzo ważne, powiedzmy, bo może paru osobom się oczy otworzą.
W Stanach Zjednoczonych dywidendy to jest najszybciej rosnąca część zysków kapitałowych. Czyli Amerykanie, już doszło do tego, że 2/3 zysków z giełdy to są dywidendy.
A, czyli no nie kupują po to, że dzisiaj kupują, żeby tanio kupić, a jutro drogo sprzedać, tylko kupują po to, żeby właśnie te dywidendy.
To wynika też z tego, ze struktury akcjonariatu, że tak jak zauważyłeś przed programem, że 50% oszczędności jest na giełdzie Amerykanów poprzez fundusze emerytalne, te program 401 bodajże się nazywa, gdzie pracodawcy zapewniają pracownikom te programy. Jest,
między 40 a 50% oszczędności Amerykanów są ulokowane na rynku kapitałowym, no, bezpośrednio lub pośrednio. W Polsce jest to bodajże 5%, no nie 7%, no w tych granicach.
Po ograniczeniu OFE to może być gdzieś koło 7, pewnie 8. Kiedyś do 10 dochodziło, pamiętam. Taki był moment. No też zważywszy, że te oszczędności teraz rosną nasze. Ale jeszcze wracając do Amerykanów, to tak jak mówię, 2/3 tych zysków to są dywidendy. Po prostu fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne trzymają buy and hold, tak jak Buffett, i czerpią te zyski z dywidend.
A wiesz, co temu pomaga? Kwartalna dywidenda.
Jest taka spółka podobno w Stanach, która wypłaca tak jak paycheck co tydzień.
Co tydzień? Ja wiem, że jest mniej więcej, nie wiem dokładnie jakie zestawienie, około 300 spółek, które wypłacają miesięcznie. Miesięcznie. To brzmi jak science fiction, ale wiem, że jest miesięcznie, ale kwartalne to jest standard wypłaty dywidendy. Wiesz, to jest fajne, te kwartalne, bo zobacz, jak jest w Polsce. W Polsce jest tak, spółka wypłaci dywidendę, mija rok, to w między spółce wszystko się może zdarzyć. I dzień przed wypłatą, przed uchwaleniem kolejnej dywidendy prezes powie nie, wstrzymujemy. Tak jak podałeś ten przykład tej spółki, której nie chcieli zdradzić nazwy. Powiedzmy po programie, prawda? A w Stanach jednak jak masz co kwartał jakiś wpływ, to jest zupełnie inne postrzeganie. Masz co kwartał dopływ finansowy, możesz sobie zbudować portfel taki, który ci będzie przynosił, jakby to powiedzieć, drugą pensję.
Reinwestować możesz.
Tak, bo możesz dużo częściej reinwestować.
Ktoś mówi, że ta dywidenda, że to tak, no dostajesz tą kasę, możesz ją przejeść, czy tam, nie wiem, jest odcinana od kursu, tak i bla, bla, bla. Ale właśnie za dywidendę możesz reinwestować, kupić ponownie spółki, akcje tej spółki i za rok masz jeszcze większą dywidendę, masz więcej akcji.
Tak? Dokładnie.
To jest super i to potem ta magia procentu składanego działa.
Dokładnie.
I widziałem takie symulacje, że na przykład, jeżeli w 29 roku, w roku krachu, byś zainwestował $1 w S&P i bez dywidend, bez tej strategii, co ja mówię, że reinwestujesz, to w 2014 byś miał $66. 66 razy byś miał wzrost, tak? Z S&P. Natomiast reinwestując wpływy z dywidend, to jest jakieś, nie chcę skłamać, $1800, 66 razy więcej.
Nieźle. 1800 dolarów versus 66, tak?
Tak. $66 normalnie bez dywidend, bez reinwestowania.
Rozumiem. Samego kursu.
By było po prostu procent składany, że tam co roku coś tam więcej ci rośnie, tak? Te pieniążki, to jest 66 razy, tak? Przez 100 lat niecałe. Natomiast z reinwestowaniem jest to jakiś kosmos. 1800 na prezentacji na pewno w Wall Street pokaże to.
Dobra.
Także szok, tak?
Okej, okay. Albert, jak powiedzieliśmy na początku programu, że jestem fanem inwestowania dywidendowego, podobnie jak ty, więc jakby pretekstów do takich rozmów będzie na pewno więcej. Może będziemy się spotykać, komentować, może po sezonie walny, kiedy już te spółki uchwalą dywidendy, jakoś podsumujemy, jak to wyszło w tym roku na polskim rynku. Tymczasem, jeżeli chcielibyście posłuchać o inwestowaniu dywidendowym, to zapraszam Was serdecznie, Państwa, na twój wykład na konferencji Wall Street, gdzie będziesz też szerzył tę wiedzę o inwestowaniu, o długoterminowym dywidendowym.
No i też zachęcam do udziału w naszej akcji wspólnie z Maćkiem Samcikiem i ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Dywidenda jak w banku, czyli tak o długoterminowym inwestowaniu oszczędności.
Tak jest, że wszystko wokół tej dywidendy się kręci. No i mamy nadzieję, że będzie kręcić jeszcze bardziej. Okej, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Do usłyszenia następnym razem. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Albert Rokicki. Pozdrawiam.
Do usłyszenia.